Gdańsk. Słuchaj od rana.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o ziemiach odzyskanych, tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli o tych ziemiach, które Polska zyskała w latach 44-45 na zachodzie, no ale także o milionach ludzi, którzy przemieścili się ze wschodu na zachód. Moim gościem przez Skype'a jest profesor Jerzy Kochanowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Chcę spytać o moment, kiedy to się tak naprawdę zaczęło. Jak rozumiem, przed ludźmi z Kresów Polski ta perspektywa utraty swojej ziemi stanęła już w lecie 44 roku, kiedy powstał PKWN i powiedział o przyszłych granicach na wschodzie.
Znaczy, prawdę mówiąc, PKWN nie powiedział o przyszłych granicach na wschodzie, tylko to zadekretował już w samym manifeście. To było tam bardzo ładnie powiedziane. Armia Polska i Armia Czerwona przekroczyła Bug. Bijemy się w końcu na naszej własnej ziemi.
Co było pewnego rodzaju zupełnym nieporozumieniem, dlatego że jeśli już, to Armia Berlinga na polskiej ziemi znajdowała się już co najmniej od pół roku.
No, rzeczywiście granica została przekroczona na samym początku, przedwojenna granica na samym początku stycznia 1944 roku. Dlatego też Stalin nie chciał się zgodzić na powstanie jakiegoś polskiego komitetu wcześniej, bo powstanie była taka propozycja, już nawet powstał pierwowzór takiego manifestu, powstał w grudniu 1943 roku. No tylko Stalin uznał, że byłoby to legitymizowanie Kresów Wschodnich należących do Polski, więc zgodził się na powstanie komitetu dopiero wtedy, kiedy przekroczono Bug, czyli no, proponowaną i ostateczną wschodnią granicę Polski.
Chcę spytać o tę rekompensatę na zachodzie. Ona się kształtowała w przeciągu co najmniej kilkunastu miesięcy, głównie tak naprawdę na konferencji jałtańskiej i potem poczdamskiej.
Czy propozycje były stawiane już praktycznie od 1942-1943 roku? No, było rzeczą oczywistą, że jakaś rekompensata terytorialna być musi. Pamiętajmy, że rozpatrywano to już właściwie od samego początku lat 40. w rządzie emigracyjnym na Zachodzie, w Londynie. Także w skład delegatury rządu wchodził Departament Ziem Postulowanych. Ale no, oczywiście postulowano znacznie mniej niż rzeczywiście znalazło się w granicach Polski.
Bo postulowanie, jak rozumiem, nie zakładało utraty ziem wschodnich.
No, po pierwsze nie zakładano utraty ziem wschodnich, więc tym samym jakby rekompensata, nie mówiono w ogóle o rekompensacie. Prawda? Mówiono, o ile już, to za straty, za terror, za zniszczenia, ale także pewne wyrównanie no, pewnej niesprawiedliwości po I wojnie światowej. Prawda? Pamiętajmy, że jednak Polska żądała znacznie większej części Śląska, żądała znacznie większej części ziem na północy, podobnie znacznie większej granicy morskiej. Prawda? To udało się zrealizować dopiero po 45 roku.
Ale w lecie 45 roku właściwie już było wiadomo, że ta granica się zaczyna kształtować. Tam jedynie problem Szczecina, jak rozumiem, był jeszcze otwarty przez jakiś czas.
No, otwarta była także kwestia, która Nysa.
Tak, to prawda.
Czy Kłodzka, czy Łużycka, prawda? Zapominamy o jeszcze jednej rzeczy, czyli o Czechach, czy o Czechosłowacji, która też miała aspiracje na przykład do Wałbrzycha, prawda, czy znacznej części Karkonoszy.
Chcę spytać o ten proces przesiedlenia. W którym momencie tak naprawdę on się rozpoczyna? Czyli w którym momencie to rusza? I mówiąc najkrócej, na ile jest to proces dobrowolny, a na ile mamy do czynienia z tak naprawdę przymusowymi przesiedleniami tej ludności z wschodu na zachód?
Na początku przede wszystkim nie wierzono w to, że Kresy będą rzeczywiście stracone i duża część społeczeństwa no nie chciała się na razie stamtąd ruszać. Pamiętajmy, że umowy zostały zawarte przez PKWN, bynajmniej nie z władzami centralnymi Związku Radzieckiego, tylko żeby zachować pewne pozory z władzami poszczególnych republik. białoruskiej, ukraińskiej i litewskiej już we wrześniu 1944 roku, zakładając, że tak zwana wymiana ludności. Pamiętajmy, że to nie był ruch jednostronny. Zakładano, że ludność polska i żydowska, też o tym czasami zapominamy, ale w tych dokumentach były te dwie narodowości wymieniane, miała opuścić byłe Kresy, natomiast terytorium powojenne i Polski mieli opuścić Ukraińcy, Białorusini i Litwini.
Gdy patrzymy na ten proces wymiany, no to w którym momencie można powiedzieć, że ten pierwszy wagon ruszył i ten proces się zaczął?
Te pierwsze wagony na początku ruszyły całkowicie spontanicznie. To zaczęło się już na przełomie 1944-1945 roku. Tylko pamiętajmy, że nie było ich gdzie umieścić. Na początku 1945 roku obszary, które znajdowały się pod polską jurysdykcją, obejmowały ziemię od Bugu do Wisły. Były zniszczone, trwała zima. To w ogóle po prostu było niemożliwe. Trwała jeszcze wojna, więc nie było też ich specjalnie czym transportować. Ta pierwsza fala była w dużej mierze spontaniczna i była raczej ucieczką, zwłaszcza z Galicji Wschodniej i Wołynia, gdzie pierwsze miesiące władzy radzieckiej wcale nie uspokoiły sytuacji. Dopiero po jakimś czasie ta wojna w wojnie, o której ostatnio z racji filmu Smarzowskiego dużo się mówi, ona trwała w dalszym ciągu. I były to w dużej mierze ucieczki takie spontaniczne z tamtego rejonu i prawdę mówiąc pierwsze masowe przesiedlenia zaczęły się właśnie tam, zaczęły się właśnie na Kresach południowo-wschodnich, w dużej mierze inspirowane tymi tragicznymi wydarzeniami trwającymi od 1943 roku. W niemałej mierze to zmusiło czy skłoniło do wyrzucenia, wypędzenia z Polski Ukraińców. O tym się też mało mówi, ale w sposób niezwykle brutalny, czasami, to według memoriał to próbował ostatnio obliczyć, jaki procent Ukraińców wyjechał z Polski dobrowolnie. I to jest coś około 4% z tych prawie 500 tysięcy. Większość została wyrzucona niezwykle brutalnie, po prostu otransportowana do granicy. To stworzyło pewien obszar dla tych pierwszych przesiedleńców ze wschodu, z kresów południowo-wschodnich, ale to było w dalszym ciągu za mało. Dopiero ruszenie frontu w styczniu, zajęcie Opolszczyzny, Śląska Górnego, stworzyło pewne ramy i terytorialne, i gospodarcze, i takie logistyczne do ulokowania tam przesiedleńców z Kresów południowo-wschodnich, zmuszając też i skłaniając do, jeszcze nie było gdzie wypędzać tamtych mieszkańców Śląska, prawda? Rzesza jeszcze nie upadła, wojna jeszcze trwała, doprowadzało to do brutalnie powstawania obozów koncentracyjnych. Prawda? Od Oświęcimia po Świętokłowice.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i za chwilę wracamy do dyskusji na temat tego procesu przesiedlenia już po zakończeniu II wojny światowej. Przypominam, że rozmawiam z profesorem Jerzym Kochanowskim. Rozmawiamy o ziemiach odzyskanych i o tym ogromnym procesie wypędzenia polskiej ludności ze wschodu i umieszczenia jej na zachodzie i wszystkich ich konsekwencji także dla innych grup etnicznych przebywających na tym obszarze. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś rozmawiamy o tak zwanych ziemiach odzyskanych. Moim rozmówcą przez Skype'a jest profesor Jerzy Kochanowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, chcę spytać, co się wydarzyło tak naprawdę wiosną 1945 roku? Mówimy o przede wszystkim tym końcowym etapie przemarszu Armii Czerwonej przez te ziemie, które do tej pory były niemieckie, a za chwilę miały być polskie. To, jak zachowywała się tam Armia Czerwona, z jednej strony spowodowało ucieczkę jakiejś części ludności niemieckiej, ale też z drugiej strony doprowadziło do tego, że te ziemie były w znacznie większym stopniu zniszczone, niż się można było wcześniej spodziewać.
Oczywiście, znaczy z jednej strony trwały działania wojenne, które tak czy inaczej były niszczące. Z drugiej strony no, Armia Czerwona jeszcze wtedy zachowywała się jak każda armia zdobywcza, czyli szła, rabowała, także gwałciła i paliła. Większość tych małych miasteczek, które zostały zniszczone nie w czasie walk, tylko zniszczone już po ich zajęciu. Po Zaleśnicą na przykład i tak dalej. Drugą kwestią był już zorganizowany od samego początku rabunek. Było wiadomo, że przynajmniej część z tych ziem będzie należała do Polski, więc teoretycznie powinno się zostawić to dla przyszłego alianta. Nie wchodziło to w rachubę. Od samego początku zaczęła się zorganizowana, no, trudno powiedzieć, że, no, czy grabież, czyli wywożenie właściwie wszystkiego, od fabryk po infrastrukturę miejską.
I to zarówno na tym poziomie jakby centralnym, czyli zorganizowane oddziały trofiejszczyków, czy też poziomie indywidualnym, kiedy po prostu rabowali ci, którzy mogli.
Z jednej strony oczywiście były to zorganizowane oddziały i zorganizowane odgórnie. No, oprócz tego każdy oficer i każdy żołnierz rabował na własną rękę. To już jest jakby trudno mierzalne w tym momencie, ale te takie należące do pewnych ikon końca wojny zdjęcia żołnierzy radzieckich z kilkoma czy kilkunastoma zegarkami na ręku, no wcale nie były wyjątkiem, tylko raczej zjawiskiem absolutnie powszechnym.
No tak, ale także tej wiosny 45 roku na tych ziemiach pojawiają się pierwsi Polacy i też pewnym paradoksem jest to, że oprócz tych, którzy zaraz za czołgami próbują wejść do tych miejscowości i na przykład zająć lepsze mieszkanie czy lepszy dom, pojawiają się też Polacy tacy, którzy uczestniczą z kolei w rabunku. No, trzeba pamiętać o tym, że szaber był też zjawiskiem, które nastąpiło jeszcze w tym 45 roku.
Znaczy, myślę, że już nastąpił szaber znacznie wcześniej. My troszeczkę to idealizujemy. Szaber już nastąpił w 39. Szaber i to rabunek mienia prywatnego i państwowego jest zawsze związany z wojną. To nie jest takie oczywiste.
Pierw Niemcy i Rosjanie rabowali Polaków, a potem przyszedł ten moment, kiedy Polacy.
Tak, najpierw Rosjanie... Znaczy już zostawmy wojnę i przejdźmy tylko do roku 1945, prawda? Najpierw Niemcy rabowali Polaków, potem Rosjanie rabowali Niemców, potem przyszli Polacy i zaczęli rabować tą resztkę, która została wywozić po Rosjanach, co wydawało się wtedy całkowicie oczywiste i uzasadnione zarówno z racją zniszczeń dokonanych przez Niemców, jak i pewnej sprawiedliwości społecznej, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
Mówił pan profesor o tym, że Polacy z Kresów nie do końca wierzyli w utratę swoich ziem. A czy w związku z tym Polacy, którzy przemieszczali się na zachód, wierzyli w trwałość tych zdobyczy na zachodzie?
No, sytuacja jest dość trudna, gdyż przesiedleńcy z Kresów nie mieli wyjścia. No, musieli się gdzieś ulokować. Próbowali zatrzymać się możliwie blisko Kresów, czyli w Polsce centralnej, w Polsce wschodniej, na co nie zgadzały się władze. Próbowały wyrzucić ich możliwie daleko na wschód z kilku powodów. Przede wszystkim dawni mieszkańcy Kresów, mieszkający w Rzeszowie czy w Białymstoku, byliby jednak grupą niezwykle niebezpieczną. Po drugie, doprowadzało to do konfliktów z ludnością, która już tam mieszkała. To jest kolejny mit, prawda, że ci przesiedleńcy ze wschodu byli witani z otwartymi ramionami. Nie, prowadziło to do nieprawdopodobnych konfliktów gospodarczych, społecznych. Oni się różnili językiem, czasami wyznaniem, wyglądem.
No już nie mówiąc o tym, że aspirowali do wspólnych gospodarstw i tak dalej. To kończyło się czasami morderstwami, czy zabójstwami.
Gdy patrzymy w takim razie na ten proces przemieszczania się na zachód, na ile on był zorganizowany już w tym czasie? Na ile to było tak, że czekali tam jacyś przedstawiciele tej nowej polskiej władzy i umieszczali każdego gdzieś tam w miejscu do niego, dla niego przeznaczonym?
Było, nie, przede wszystkim istniały rządowe instytucje zajmujące się przesiedleniem. Przedstawiciele polscy działali także na kresach, próbując jakoś nad tym zapanować, co zwłaszcza w 1945 roku, tuż przed zakończeniem wojny i tuż po zakończeniu wojny, wcale nie było proste. Było to jednak obarczone niezwykłym chaosem, niepewnością, nie wiedziano jak to będzie. Składało się to głównie z czekania i z łapówek, prawda? Transport w dalszym ciągu, dla transportu priorytetem była wojna i transporty wojskowe, więc bardzo często tych ludzi dostarczano z Wilna czy z Lwowa, albo zwłaszcza z miast, czy z odleglejszych obszarów na stacje kolejowe, gdzie czekali czasami tygodniami, aż w końcu podjedzie jakiś pociąg. Bardzo często zresztą były to pociągi odkryte, takie zwykłe, normalne węglarki. Potem transport trwał dosłownie tygodniami. No, są opisy przerażające zupełnie transportów zimowych odkrytymi węglarkami, gdzie zupełnie jak w czasie wojny, czy często opisywanych transportach do Kazachstanu czy na Syberii, na stacjach wyładowywano kolejnych zamarzniętych na śmierć ludzi. Różnie było, bardzo różnie było już po drugiej stronie. Bardzo często bywało tak, że po prostu wysadzano ich na jakiejś stacji. Tutaj też czasami koczowali bardzo długo, potem próbowano ich, czy rozsiedlano dookoła. Czasami warunki były fatalne. W niektórych miejscowościach odbywało się to niezwykle sprawnie, szybko i bez większych problemów. Znaczy tak, my wiemy zazwyczaj o tym, co było najgorsze, prawda? No bo to zostaje w materiałach archiwalnych albo też we wspomnieniach. Jeżeli coś się odbywało w sposób względnie sprawny, to się gdzieś rozpływa i nie ma po tym śladów. Ale takie przypadki też się zdarzały i wcale nie należały do rzadkości.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moim gościem jest profesor Jerzy Kochanowski, a rozmawiamy o największej wędrówce ludów, no na pewno w XX wieku, ale pewnie w całej polskiej historii, czyli wydarzeniach lat 44-47. Dziękuję bardzo. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś rozmawiamy o ziemiach odzyskanych. Moim rozmówcą jest profesor Jerzy Kochanowski. Panie profesorze, chcę spytać o ten moment, kiedy jeszcze na ziemiach zachodnich mamy do czynienia właściwie z kilkoma czynnikami. Znaczy mamy tych polskich nowych przybyszów, mamy miejscową ludność, która czasami jest jednolicie niemiecka, ale są też takie obszary, gdzie pojawiają się tak zwani autochtoni, czyli ludność, która dawniej byśmy ją traktowali jako ludność polską, ale jej traktowanie nie jest identyczne z tą ludnością, która napływa. No mamy administrację tą już rządu tymczasowego, a potem rządu polskiego, no ale mamy też jeszcze wciąż oddziały rosyjskie, które często administrują tymi ziemiami. Takiego typu przykłady mamy i we Wrocławiu, i w Gdańsku, długi czas także w Szczecinie.
No, sytuację mamy jeszcze bardziej skomplikowaną, bo czasami potraktujemy polskich przybyszy jako grupę całkowicie jednolitą. A pamiętajmy, że przybysze z Kresów stanowili mniejszość. W sumie było ich mniej więcej 1,5 miliona, pół miliona zostało na ziemiach starych, czyli w granicach 1939 roku. Około miliona osiedliło się w końcu do 1947 roku na tak zwanych ziemiach odzyskanych, a resztę stanowili przesiedleńcy z Polski centralnej, większość. I dochodziło też jakby do konfliktów pomiędzy tymi grupami. To też nie było wcale proste. Natomiast rzeczywiście był to niezwykły, no mniej więcej do 1947-1948 roku, niezwykły wręcz konglomerat społeczny. narodowościowy, wyznaniowy, gdyż ziemie odzyskane, tak zwane, stały się też głównym rejonem, gdzie została skupiona ludność żydowska, uratowana z Holokaustu. Na przykład Dzierżoniów był praktycznie miastem żydowskim do połowy lat 50. Czasami się też o tym zapomina. Ale niezwykle istotny był ten czynnik niemiecki, podwójny. Z jednej strony mamy tak zwanych autochtonów, czyli społeczność dużą, ponad milionową, o korzeniach polskich, która jest dla władz polskich niezwykle istotna z powodów legitymizacyjnych. To znaczy należy, skoro się mówi o ziemiach odzyskanych, to trzeba także wykazać, że tutaj mieszkali Polacy, czy mieszkają Polacy. Więc czasami dochodziło do sytuacji, że weryfikowano ludność miejscową, przyznając obywatelstwo polskie ludziom w ogóle nie mówiącym po polsku i też nie czującym specjalnie związku z polskością, ale pragnącym tutaj zostać. Tak samo jak ci, którzy mieszkali na Kresach, też próbowali tam zostać wszelkimi sposobami. Są też Niemcy, który, Niemcy, czy Niemcy etniczni, prawda, o których było wiadomo, że będą wysiedleni, w ramach już zorganizowanych i nadzorowanych przez mocarstwa zachodnie i Związek Radziecki w ramach ustaleń podjętych w Poczdamie. Ale dochodziło do sytuacji trudnych, gdyż na przykład w Wałbrzychu nie miał kto kopać węgla. Skąd mieli się wziąć polscy górnicy, których tak było za mało na Górnym Śląsku? Więc zostali górnicy niemieccy, bez absolutnie żadnego tła polskiego. W Koszalińskim czy w Szczecińskim, gdzie olbrzymie tereny były zajęte, majątki rolne były zajęte przez Armię Czerwoną, zostali pracownicy niemieccy. Praktycznie zostali aż do lat 50. W Turoszowie, olbrzymiej kopalni węgla brunatnego, nie było w ogóle robotników polskich, więc dopóki byli niemieccy, pracowali, a potem przychodzili z zagranicy. Codziennie przychodziło 1000 niemieckich robotników. Autochtoni dość szybko zostali zweryfikowani i otrzymali polskie dowody, czy też uznano ich polskość, ale uznały to władze, tylko nie uznali tego nowi polscy mieszkańcy, traktujący ich bardzo często jako po prostu zwykłych, normalnych Niemców, którzy są elementem przeszkadzającym, którym można zabrać domy, mieszkanie, meble, cokolwiek, czasami zabić. Także sytuacja rzeczywiście była niezwykle skomplikowana, jak mówiłem też wśród polskich przybyszy. Kresowiacy byli traktowani przez przybyszy z Polski centralnej jako gorsi. Repatrianci z Zachodu, zwłaszcza z Francji, traktowali wszystkich polskich obywateli jako kogoś gorszego, zarówno tych z Polski centralnej, jak i z Kresów. Ci wszyscy traktowali w sposób najczęściej to był tygiel, prawda?
Panie profesorze, mam jakieś kłopoty z łącznością. Jeśli pan pozwoli, to my się za chwileczkę spróbujemy połączyć ponownie i wrócimy do naszej rozmowy, a teraz chwila przerwy. Rozmawiamy dzisiaj o ziemiach odzyskanych. Moim gościem jest Jerzy Kochanowski, profesor z Uniwersytetu Warszawskiego. Chcę spytać, panie profesorze, o ten wątek związany z taką hierarchią, która się na tych ziemiach wytworzyła także wśród tej ludności polskiej, czyli o tym, jak wzajemnie siebie traktowali przybysze z różnych stron. Ale czy też powstawały takie enklawy? Przypomnijmy, że do tej pory we Wrocławiu istnieje takie przekonanie, że właściwie prawie wszyscy są ze Lwowa.
Na początku dużo osób było ze Lwowa, ale od samego początku chyba większość nawet w Wrocławiu stanowili przybysze z Polski Centralnej. Tak naprawdę o lwowskości Wrocławia to już nawet nie anegdotycznie, decydowały dwie grupy. Czyli decydowali profesorowie, przede wszystkim profesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, którzy stanowili taką bardzo wyraźną grupę, a drugi to tramwajarze, którzy zawsze są grupą niezwykle, no niezwykle wyrazistą, o takim własnym esprit de corps. Naprawdę mówiąc, nie było tak dużego miasta na tak zwanych ziemiach odzyskanych, gdzie grupę tramwajarzy ze Lwowa można by umieścić. Bywało z tym rzeczywiście różnie. Miałem takiego dalekiego wuja, który był księdzem na Kresach niedaleko, na Kresach południowo-wschodnich. I on się przeniósł pod Szklarską Porębę i przeniósł całą swoją wieś, całą swoją parafię. Także takie przypadki też się zdarzało, że wioski rzeczywiście były jakby odwzorowaniem tych wsi, które były wcześniej na Kresach.
Czy to był przypadek, czy też z drugiej strony polityka władz była odrębna i ona raczej zakładała, żeby utworzyć ten nowy tygiel na ziemiach zachodnich?
Nie, ten tygiel tworzył się automatycznie, z tym, że ten tygiel był raczej tyglem miejskim niż tyglem wiejskim, prawda? Bo pamiętajmy, że duża część przesiedleńców z Kresów to byli po prostu chłopi. Przed władze miast bardzo się broniły przed tym, żeby oni trafiali do Gdańska właśnie, prawda? Czy nie, do Gorzowa, czy do Szczecina, czy do Wrocławia, byli po prostu tutaj absolutnie nieprzydatni. No, w dużych miastach potrzebne są zupełnie inne grupy zawodowe, jak chociażby ci wspomniani przeze mnie przed chwilą tramwajarze. Także znacznie częściej te grupy z małych miejscowości, które też razem wyjeżdżały, prawda? One bardzo często jakby osiadały w tych samych regionach, bardzo często przewożąc swoje własne symbole kultu religijnego, wokół których tworzyły się nowe społeczności. No z Kresów przewieziono około 150 obrazów Madon, prawda, które były otoczone w starym miejscu miejscem kultu i wokół nich tworzyły się nowe społeczności.
Czy na chwilę moglibyśmy się jeszcze przenieść na polskie Kresy? Mówiliśmy o tym pół milionie Polaków, którzy tam pozostali. Czy to jest grupa, której...
Pół miliona, ogółem z Kresów wyjechało około półtora miliona ludzi. Milion osiadł na ziemiach odzyskanych, około pół miliona osiadło w Polsce centralnej. Tak. Zostało tam właściwie nie wiadomo ile, prawda? Gdzieś pewnie między pół miliona a wręcz milion. Z różnych powodów. Przede wszystkim władzom poszczególnych republik zależało na wysiedleniu, na usunięciu mieszkańców miast. Oni byli elitą. Ich świadomość narodowa była najbardziej wykrystalizowana. Oni byliby tym elementem najbardziej przeszkadzającym. Oraz z Galicji Wschodniej, z Wołynia. Tutaj władze ukraińskie republiki starały się wyrzucać absolutnie wszystkich. Prawda? To mieli tak zbyt dużo problemu z tym. Widzieli, że to może być zarzewie kolejnych konfliktów, ale i ludność polska nie próbowała tutaj na wszelkimi sposobami zostać. Raczej odwrotnie, próbowano uciekać. To wielka fala ucieczek przecież była już w czasie wojny, około 300 tysięcy ludzi.
Natomiast, pozostali właśnie na Wileńszczyźnie i na Grodzińszczyźnie. To są takie dwa...
Pozostali przede wszystkim na Białorusi, a przede wszystkim na Litwie, gdzie zwłaszcza ludności wiejskiej utrudniano wyjazdy. No ktoś musiał tam na tej wsi pracować. Więc o ile nie utrudniano wyjazdu mieszkańcom miast, a wręcz odwrotnie, im najbardziej w tym pomagano. Zresztą pamiętajmy, że mieszkańcy miast są najbliżej do stacji kolejowej, prawda? Im jest łatwiej. Im jest łatwiej zabrać, nie wiem, nawet trochę mebli, książek czy sprzętów i wyjechać, niż wyjechać chłopu, który musi z sobą zabrać krowę, konia i tak dalej, prawda? To jest strasznie trudne. Bardzo często też chłop, stawiano bariery chłopom, że mogą wyjechać, ale po żniwach.
prawda, mogą wyjechać, ale poza orami. No, kiedy następowała taka chwila, okazało się, że już nie mogą wyjechać, bo skończył się termin wyjazdu dla tego obszaru. No, też pamiętajmy, że bardzo często w przypadku chłopów mamy nie do końca wykrystalizowaną świadomość narodową. Prawda? Bardzo często chłopi nie mieli dokumentów, żeby udokumentować, że są Polakami czy Ukraińcami.
No część z nich zresztą podległa paszportyzacji jeszcze w 1939-1940 roku.
No tak, prawda? O ile w przypadku mieszkańców miasta to było znacznie łatwiej udokumentować, w przypadku wsi nie. No już nie mówię o czymś takim jak porzucenie ojcowizny, prawda? To jest w przypadku też wsi nieraz znacznie trudniejsze niż w przypadku bardziej mobilnych mieszkańców miasta.
Chcę jeszcze teraz w takim razie, wracając z kolei na zachód, porozmawiać trochę o polityce. Historia z ziemiami odzyskanymi, czy też tymi ziemiami północnymi i zachodnimi, to była historia, która w bardzo silnym stopniu miała legitymizować PRL, miała legitymizować tą nową władzę. Przypomnijmy, że w referendum 3 razy tak, to jedno z pytań dotyczy właśnie tych ziem. Władysław Gomułka stał się znanym politykiem w Polsce powojennej dzięki kierowaniu tym ministerstwem.
No, stał się też tym, że był szefem partii, prawda?
To prawda.
Znacznie bardziej. Natomiast może inaczej. To, że szef partii obejmuje także stanowisko ministra ziem odzyskanych, to jest coś charakterystycznego, prawda? To pokazuje, jaka jest waga tego ministerstwa, które ma znaczenie gospodarcze, społeczne, polityczne, nieprawdopodobne. Także to, że okazuje się, że w tym ministerstwie zostaje zatrudniony praktycznie cały departament ziem postulowanych delegatury rządu na kraj, londyński. Prawda? Czyli no, teoretycznie wroga ideologicznego. Chodziło tak naprawdę o jakby zyskanie świetnych specjalistów.
Choć pojawia się też ten wątek, który moim zdaniem jest bardzo ważny dla całego PRL-u, aż po praktycznie lata 80., czyli pojawia się wątek obawy przed powrotem Niemców. To jest taki wątek, który nasze przesunięcie się na zachód i na północ wywołało w bardzo silnym stopniu. I to jest taka bardzo ważna legitymizacja dla także rządu Władysława Gomułki już po 56 roku.
Znaczy po 56, no, z takim nasileniem też w latach 60, zwłaszcza po liście biskupów, prawda? No to zostało załagodzone po roku 1970 nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, no i uznaniem jednak w 72 roku przez RFN granicy. No chyba dopiero wtedy tak naprawdę uwierzono, że to już jakby chyba zostaną te ziemie przy Polsce. To miało też duże znaczenie dla gospodarki, dla podejścia mieszkańców, którzy do końca nie wierzyli, że te obszary zostaną przy Polsce. Nie bardzo chcieli inwestować, przynajmniej część. Było rzeczą całkowicie oczywistą i normalną, że na przykład chłopi, którzy mieli tam gospodarstwa, w dalszym ciągu mieli gospodarstwa gdzieś w krakowskim czy warszawskim. Jakby transferowali całe zyski do swoich gospodarstw tutaj w Polsce centralnej. No też na przykład na 40. i 50. chyba władza przestała wierzyć tak naprawdę, że te ziemie zostaną przy Polsce. To jest oczywiście znacznie szerszy i bardziej skomplikowany proces, ale chyba no, widać wyraźną zmianę polityki w końcu lat 40. wobec ziem poniemieckich. Skończył się taki etap pionierski, legitymizacyjny. One zaczęły tak naprawdę trochę ciążyć. Zaczęto bardziej inwestować w Polsce centralnej niż na przykład w Gdańsku czy we Wrocławiu. Dopiero rok 56 tak naprawdę przywiązał i pokazał znaczenie, a także stopień zapóźnień na ziemiach zachodnich i północnych.
No z drugiej strony, jeśli popatrzeć na to, to Polska zyskała często no, znacznie bardziej cywilizowane obszary niż te, które znajdowały się na tym obszarze za Bugiem. Choć oczywiście do dziś krążą legendy o tym, co żeśmy tam zostawili, a co w zamian otrzymali. Ale warto spojrzeć też na taką cywilizacyjną przemianę. Mówiliśmy o tych zawodach, których trzeba było nagle odkryć, że mamy górników. Musieliśmy też odkryć na przykład, nie wiem, rybaków czy marynarzy, bo nagle okazało się, że Polska jest znacznie szerzej otwarta na morze niż to było przed wojną i ta sytuacja bardzo się zmieniała.
Nie, to był rzeczywiście problem, jak sobie z tym fantem poradzić. Naprawdę mówiąc, Stalin wycenił Kresy i Stalin wycenił ziemie odzyskane. Okazało się, że ziemie zachodnie i północne są znacznie więcej warte niż Kresy, a różnicę musieliśmy spłacić z węglu. To potwornie. No bandyckich, mówiąc szczerze.
Choć te rachunki Stalina ja bym do końca nie wierzył, ale to w każdym razie to ważna uwaga.
Nie, to on naprawdę, znaczy te rozmowy prowadzone w sierpniu 1945 przez delegację polską w Moskwie na tym polegały. No, Stalin wycenił, nie wiem na jakiej podstawie, prawda, to co dostaliśmy i to co straciliśmy, sądząc, że na tę różnicę musimy opłacić. I opłaciliśmy. To jest jedno. Natomiast ta lepsza infrastruktura to jak zawsze ma plusy dodatnie i plusy ujemne. Z jednej strony no było co szabrować, prawda? To niekoniecznie jest, nie wiem jak to zaliczyć. Z drugiej strony różnica kulturowa pomiędzy tym, co na zachodzie, a tym, co na wschodzie była tak olbrzymia, że przybysze, zwłaszcza wiejscy, nie bardzo wiedzieli, jak z tym postępować. Znaczy, jak żyć w murowanym domu, jak używać takich, a nie innych maszyn, które tam znajdowali. Na to nakładała się niewiara, że te ziemie zostaną przy Polsce, prawda? Co nie wpływało w inwestowanie, naprawy i tak dalej. Plus wręcz traktowanie aż do połowy lat 50. ziem zachodnich i północnych jako taki no, market budowlany przez władze. Czyli istniało specjalne biuro, które zajmowało się rozbiórkami. Każde miasto musiało dostarczyć pewną liczbę cegieł, stali, rur, armatury, rozbierając w tym celu nawet całkiem dobre budynki. Można powiedzieć, że ziemie odzyskane odbudowały Polskę centralną.
Kiedy tak naprawdę rozpoczyna się ta samodzielna historia Polska już tych miast takich jak Gdańsk, Wrocław, Szczecin czy też mniejsze miejscowości? Ja takie odnoszę wrażenie, że tak naprawdę to dopiero wydarzenia tej epoki Solidarności uczyniły z tych miast miasta o tej nowej, silnej identyfikacji, że ludzie mogli powiedzieć o sobie, jesteśmy dumni, bo jesteśmy z Wrocławia, z Gdańska czy Szczecina.
Wydaje mi się, że to jednak nastąpiło troszeczkę wcześniej. Na pewno zaczęło się tworzyć tak dość silnie już po 56 roku. No, wydaje mi się, że rok 70 w Gdańsku też jest czymś bardzo charakterystycznym. W ogóle miasto portowe bardzo szybko wytwarza swoją własną identyfikację. No to dość podobnie było we Wrocławiu, prawda? Tak mi się przynajmniej.
Choć wydaje. Ja zawsze przykład daję ten z 70 roku, kiedy to żołnierzom jadącym pacyfikować rozruchy robotnicze w 70 roku w Gdańsku tłumaczono, że jadą tłumić bunt Niemców gdańskich, co najlepiej świadczy o tym, jak słabo Polacy w tym 70 roku zdawali sobie sprawę z realiów kraju, w którym żyli.
Mówimy tutaj o instytucjach totalnych, jakim jest wojsko i policja. Więc to akurat tych przypadków specjalnie jakby nie rozciągał na całe społeczeństwo. No, mam w głowie w dalszym ciągu lekturę książki Piotra Perkowskiego o Gdańsku i jako mieście od nowa i on kończy tą jakby narrację, ale pamiętam miasta od nowa właśnie na roku 70, prawda, że pewnie bym się z nim jakoś pewnie bym jakoś się zgodził, ale bezsprzecznie okres Solidarności jest już chyba takim okresem zamknięcia i nagle się okazuje, co pokazały czasy nam bliższe, a zwłaszcza referendum w 2003 roku za przystąpieniem do Unii Europejskiej, które miało wyniki zaskakujące. Okazało się, że ten niezwykły cygiel powojenny, ta różnorodność, oderwanie od wyrwanie ze starego miejsca, no, co miało też jakby znaczenie takie no, kulturowe, prawda, jakby tworzenie nowego społeczeństwa, przełożyło się na rzecz dość zaskakującą. Znaczy, jeżeli patrzymy na mapę poparcia dla Unii Europejskiej w 2003 roku, to wyraźnie widać ziemie zachodnie i północne, gdzie to poparcie było największe. Teoretycznie powinno być odwrotnie.
Panie profesorze, chcę jeszcze, żebyśmy jakby podsumowali cały ten proces. Jeśli patrzeć na to, to czy to przemieszczenie ogromnych mas ludzkich na zachód i północ to był sukces tych komunistycznych władz powojennych? Czy to był rodzaj legitymizacji sprawności ich zarządzania? Czy tylko dowód na to, jak silny był instynkt samozachowawczy Polaków, którzy próbowali w tej niezwykłej rzeczywistości odnaleźć się jakoś?
Myślę, że wszystkie z tych elementów, prawda? Na pewno był to czynnik legitymizacyjny. Na pewno władze na samym początku próbowały pokazać swoją sprawność, ale wcale bym tutaj nie odmawiał im jakby dobrych intencji. Znaczy widzieli pewien przymus, prawda? Widzieli, że ziemie wschodnie zostały utracone i to jest praktycznie jedyna szansa. Miałem kiedyś w ręku sprawozdanie grube, kilkusetstronicowe, zjazdu przemysłowego prywatnych przemysłowców ziemi odzyskanej w roku 1947. Jak się czyta te sprawozdania, oni są pełni nadziei. Oni budują rzeczywiście nową rzeczywistość. Znaczy nie patrzmy na ziemie odzyskane, tak zwane, tuż po wojnie, tylko i wyłącznie oczyma szabrowników, prawda? Ale także ludzi, którzy próbują budować tam nową rzeczywistość i mają nadzieję, że ją zbudują. Że ta infrastruktura, która ich otacza, ta nowa oczywistość i nowa rzeczywistość jest czymś pozytywnym. I tutaj dochodzimy do tego trzeciego elementu, czyli takiej niezwykłej mobilności. Znaczy, no, przypuszczam, że gdyby nie było tego okresu dziś pomiędzy rokiem 49 a latami 50, w ogóle nie byłoby nacjonalizacji tak daleko posuniętej, bitwy o handel i tak dalej, no, poziom gospodarczy ziem zachodnich, który tak jest statystycznie wyższy niż ziem centralnych, byłby jeszcze wyższy. Także to jest też, już idąc dalej, też trochę taki obszar straconych okazji. No, pamiętajmy, że jest to teren graniczny, który z natury rzeczy powinien być, jest takim terenem najlepiej się rozwijający.
No właśnie, ale to już oczywiście była polityka, bo tym granicznymi krajami były wtedy jeszcze bratnie kraje socjalistyczne i być może z tego nie można było czerpiać tak wielu korzyści. Jeszcze raz bardzo dziękuję, panie profesorze. Kończymy naszą audycję, no a ja z drugiej strony muszę powiedzieć, że szanse ziem zachodnich sam doskonale rozumiem, bo jestem dzieckiem rodziców, którzy wyemigrowali po wojnie ze zburzonej Warszawy i tutaj w Gdańsku odnaleźli swoje nowe miejsce na ziemi. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Bardzo. Przyznam się, że też część mojej rodziny wyjechała z Warszawy i dalszym ślubu mieszka w Gdańsku. Kłaniam się, dziękuję bardzo.